naszym oczom ukazał się widok przerażający. Buchające kłęby dymu z kościelnej wieży. Ten tłum stał i w milczeniu patrzył. Obok mnie stali ludzie, których nigdy wcześniej nie widziałem, może już nigdy nie zobaczę, ale czuło się tam, że jesteśmy wszyscy razem, że wszyscy tak samo czujemy. I tak jak setki Białostoczan z niedowierzaniem patrzyliśmy.
Wieża. Reportaż Agnieszki Kozłowskiej-Łysko.
Było coś dojmującego w tych chwilach, bo myślę, że każdy pożar człowiekiem wstrząsa, bo jest to żywioł, jest to groza, jest to bezsilność człowieka, który się temu przygląda.
No, tak jak przy pożarze, widok jest smutny, posępny, przerażający, prawda? To jest zabytek piękny, stary. Przyzwyczajeni byliśmy do świętego Wojciecha, także żal.
No, wielki żal. Zwieńczenie kościoła, podstawowa rzecz.
Tutaj w nasz klimat, nasze otoczenie.
Panoramy miasta, no.
Wprawdzie kiedyś były drzewa, tu trochę osłaniały, już nie ma drzew, bardziej eksponowany jest kościół, ale szkoda. Kiedyś jak mieszkałem na ulicy Modlińskiej, to bardzo chętnie chodziłem do tego kościółka i korzystałem z tych balkonów, prawda, z prawych, lewych. Kameralny, bardzo sympatyczny, ma klimat. Stało się i trzeba doprowadzić do stanu pierwotnego.
No, kiedyś tak budowano. Nie było tak ścisłych przepisów pożarowych, jakie w tej chwili obowiązują. Sama wieża była zbudowana zgodnie z tymi zasadami ówczesnymi. Natomiast w tej chwili na pewno nikt by nie zezwolił na ustawienie klatki drewnianej, która była jedną z głównych przyczyn rozprzestrzeniania się ognia. Klatka ta boczna, schodowa, gdyby była z innego materiału, to prawdopodobnie ogień by nie doszedł aż do samej wieży. I wieże też były nie poprzecinane, tak jak w tej chwili we współczesnych kościołach robi się, że od czasu do czasu daje się stropy poziome, które jakby wieże dzielą na pewne partie, a zarazem usztywniają tą wieżę. No tutaj wieża tworzyła swoisty komin, prawda? Stąd jeżeli się ogień dostał już do wnętrza wieży, tej zasadniczego korpusu, to po prostu bardzo szybko przeniósł się na elementy drewniane samej kopuły. Doszły do tego prawdopodobnie różne drobiazgi, jak gałęzie, jakieś tam słomki czy inne rzeczy, które nanoszą gołębie, bo to też jest plaga w naszych wieżach, szczególnie zabytkowych, takie suche gałęzie, suche gniazda. Dodatkowo jeszcze odchody, gołębie mają dużo azotu. To wszystko powoduje, że ten ogień ma dobrą pożywkę. Stuletnie drzewo suche bardzo dobrze się pali. Oprócz samego faktu jej zawalenia, to troszeczkę uszkodzenia jest na nawie głównej, ale to są wszystko rzeczy do remontu i reparacji. Jak pani widzi, rusztowania są ustawiane do usunięcia pozostałości niedopalonych części w bocznych takich tych kieszeniach przy wieży i chcielibyśmy jak najszybciej, żeby panowie nam dali wytyczne do projektowania, bo projektant musi zrobić jak najszybciej projekt remontu, czyli odbudowy.
Kiedy będziemy mieli nową wieżę?
No, trzeba wyłonić przedsiębiorcę, który już, myślę, na wiosnę rozpocznie pracę. No, wiadomo, że trzeba okna otworzyć, bo sporo okien jest wybitych. Trzeba wyczyścić część elewacji, bo jest zadymiona. Także z pracy będzie dużo, ale przy optymistycznym takim podejściu, przynajmniej ta zewnętrzna forma, to może być do jesieni przyszłego roku zrealizowane.
Ogromne zadanie przed nami wszystkimi. Trwają teraz prace porządkowe, usuwające te wszystkie elementy, te zwęglone drewno, blacha, która była na wieży kościoła, blacha miedziana. To wszystko zostało zniszczone. Strażacy teraz usuwają z tych najwyższych partii. No i przy pomocy naszych parafian i młodzieży, ludzi starszych, to wszystko znosimy teraz na dół. Kiedy zostanie wieża oczyszczona, kształt musimy odtworzyć dokładnie, co do centymetra, dlatego że jest to zabytek. Kościół nasz ma 101 lat. W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz stulecia kościoła. To jest kościół poprotestancki. Kupiliśmy właśnie u protestantów ten kościół. Nawet otrzymaliśmy depeszę taką współczującą, że ten kościół uległ zniszczeniu.
Ludzie chętnie się angażują do pomocy?
Bardzo, bardzo. Jest takie naprawdę pospolite ruszenie wszystkich wiernych, nie tylko naszych parafian, ale i z całego miasta. Mam mnóstwo telefonów, ludzie oferują pomoc i materialną, i taką fizyczną. Przychodzą na ile mogą, żeby tutaj być przy tym sprzątaniu. Kobiety sprzątają wnętrze kościoła. Kościół jest mocno zalany, ściany są mokre. Wyłączone są niektóre partie kościoła z prądu, dlatego że były przebicia i są w dalszym ciągu przebicia na ścianach, na rusztowaniach tych metalowych, które teraz w tej chwili stawiają. No i kobiety sprzątają wnętrze kościoła, mężczyźni noszą te wszystkie ciężkie elementy. Także no, nie jestem pozostawiony sam na sam. No i liczę właśnie na dalszą taką pomoc ze strony wiernych, nie tylko z naszej parafii, ale i ze strony wiernych całej naszej archidiecezji. Ja myślę, że przy pomocy ludzi, dobrej woli, za jakiś czas ten kościół nabierze blasku, bo tak jak już orzeka konserwator zabytków i wszyscy inni fachowcy, że trzeba będzie zmienić instalację, trzeba też będzie pomalować cały kościół. Także oprócz tego głównego remontu wieży kościoła czeka nas jeszcze wiele innych zadań.
W kościele coś się zmieni?
Nie, nic się nie zmieni. Musimy odtworzyć tak, jak był przed pożarem. Na pewno no, będzie piękniejszy. Będzie piękniejszy, bo są tam pewne rozwiązania. Tak jak już słyszałem, konserwator zabytków mówił, że mają być schody nawet z obu stron, a więc jest i możliwość, że powstanie taras widokowy. No ale to wszystko jeszcze jest tak w planach, bo nie jest jeszcze to wszystko na 100% tak zaklepane. Ale na pewno trzeba na to czasu, żebyśmy doczekali się, że ten nasz kościół świętego Wojciecha nabierze blasku.
Ten kościół jest niezwykłym świadectwem naszej białostockiej historii. On jest jedną z niewielu w tej chwili już pamiątek o białostockich ewangelikach. Ci ewangelicy to nie żadna mniejszość, nie żadna egzotyka białostocka. To im zawdzięczamy rozwój przemysłowego Białegostoku. To są rodziny Komichałów, Hasbachów, Filipów. To oprócz industrii, którą tutaj wprowadzali, też i wyższa kultura techniczna.
I to ewangelicy byli właśnie inicjatorami budowy tego kościoła.
Takim głównym inicjatorem budowy już murowanej świątyni był legendarny, wspaniały pastor Teodor Cirkwitz. To postać podstawowa nie tylko dla ewangelickiego Białegostoku, on bowiem w sposób bardzo piękny realizował to, co my dzisiaj nazywamy tolerancją, współistnieniem, przenikaniem. Cirkwitz był pastorem ewangelickim, ale był niezwykle szanowany, lubiany w gremiach zarówno katolickich, jak i prawosławnych. Ewangelików wiernych dusz miał około 5000. To dużo i mało, jak na Białystok dużo, jak na taką ewangelicką praktycznie Łódź, to mało, tam było około 60 tysięcy ewangelików. Tamta gmina wyznaniowa była o wiele prężniejsza, bogatsza, ale pastor Cirkwitz, wyraźnie będąc pod wrażeniem łódzkiej realizacji ewangelickiego kościoła pod wezwaniem świętego Mateusza, skontaktował się z projektantem tamtej świątyni, zachowanej przecież do dnia dzisiejszego, Johannesem Wende. I jednocześnie w Łodzi zaczęto budowę kościoła i w Białymstoku Wende zaczął budować ten kościół przy ulicy Aleksandrowskiej, jak się wówczas warszawska nazywała. Różniło je te dwa kościoły to, że oczywiście odległość, a druga rzecz, że tamten był na 60 tysięcy, a nasz był tylko na 5. Skalą się różniły. Ale jak pojedziemy do Łodzi i zobaczymy ten świętego Mateusza kościół, to uderzy nas to, że to jest praktycznie święty Wojciech czy święty Jan Białostocki, tylko o wiele mniejszej skali. On był więc inicjatorem, ale też i wyrazicielem woli tej białostockiej gminy ewangelickiej. To dlatego jako historyk na to patrzę, że przez tego Cirkwica przechodzimy w ogóle na ten klimat tamtego Białegostoku międzywojennego czy jeszcze XIX-wiecznego. to przez tą gminę, przez wyznawców, przez białostockich ewangelików, możemy sobie mówić właśnie o przemyśle białostockim. To jest ta niezwykłość pamiątki historycznej, jaką ten kościół jest. On pięknie komponuje warszawską. Ciągle mamy ten taki urok tej ulicy i jak teraz widzimy kościół bez zwieńczenia wieży, to tak nam tego bardzo brak. To znaczy, że jest to widok, który w naszej wyobraźni, w naszym myśleniu o Białymstoku, o tej ulicy jest tak wryty w naszą wyobraźnię, że nie wyobrażamy sobie innego widoku i dlatego nas też szokuje w tej chwili ta zrujnowana wieża. Ale każda historia ma swoją czarną legendę. Jest źle, gdy na siłę chcemy nawet spiżowym pomnikom wywiercić jakąś dziurkę, ale są tam też takie momenty, które z naszego punktu widzenia na pewno chluby nie przynoszą. Od choćby pod koniec lat 30. pastor Teodor Cyrkwic przechodzi na emeryturę, wyjeżdża z Białegostoku wraz ze swoją żoną Idą. Ta małżonka to jest piękna karta w ogóle filantropii, dobroczynności białostockiej. I pastorem zostaje młody Bruno Kreter. On jest całkowitym zaprzeczeniem Cyrkwica. W ogóle nie uczestniczy w życiu społecznym całego Białegostoku, a też i nie skrywa swoich proniemieckich sympatii. Co pod koniec lat 30. proniemieckie sympatie znaczą, to nie muszę wytłumaczyć. W tym też czasie został zamontowany na wieży mechanizm zegara i wśród Białostoczan została rozpowszechniona taka wiadomość, że tam jest ukryta radiostacja właśnie do powiadamiania Luftwaffe i wysyłania jakichś sygnałów. Faktem też jest, to nie zostało nigdy zweryfikowane, natomiast faktem też jest, że w kościele świętego Jana wówczas w trakcie okupacji niemieckiej, gdy przez Białystok przejeżdżały na front wschodni jednostki Wehrmachtu, to w tym kościele odprawiano nabożeństwa, gdzie ci żołnierze uczestniczyli. Taka historia, no, nikt jej nie zmieni. Ten kościół służył jakiejś czy potrzebie religijnej, duchowej. My patrzymy na to poprzez pryzmat klamry na pasie niemieckiego żołnierza, że Gott mit uns, Bóg jest z nami. W związku z tym nabożeństwo w kościele świętego Jana, w którym uczestniczą żołnierze Wehrmachtu, brzmi dosyć złowrogo w naszym doświadczeniu historycznym. To ta czarna legenda tego miejsca, ale bez wątpienia nie przechyli ona w żaden sposób szali. Ta wspaniała strona historii zarówno gminy, całej ewangelickiej społeczności, tego kościoła, losów tego kościoła jest ogromną pozytywną wartością.
Kościół ewangelicki, kiedyś to była taka ekumenia, a teraz?
Jest, w dalszym ciągu jest ekumenia. Podczas pożaru nawet był ksiądz Tomasz Wigłasz z kościoła ewangelicko-augsburskiego. Tutaj w Białymstoku przy ulicy Dolistowskiej jest kaplica. Teraz jest mało protestantów w Białymstoku. Kilka osób kiedyś przed wojną, było ich ponad 2000, dlatego tutaj był ich kościół, własność ich, ale został wykupiony przez nas przed lat i w roku 1979 powstała parafia świętego Wojciecha, no i jesteśmy właścicielami tego kościoła. Ale to jest takie miłe, że rzecznik kurii protestanckiej przysłał dla nas depeszę w imieniu biskupa kościoła ewangelicko-augsburskiego z Warszawy.
Ale najważniejsze to jest to, że stoi ta puszka przed kościołem, gdzie można wrzucić złotówkę i się do tego dołożyć. Traktuję to w pewnym sensie jako kontynuację tego marzenia pastora Cyrkwica, który też realizował swoją jakąś wizję, też zbierał datki na budowę tego nowego kościoła. No a teraz nam przyszło odbudować wieżę.
Był to reportaż Agnieszki Kozłowskiej-Łysko Wieża. O spalonej wieży i historii kościoła świętego Wojciecha opowiadał Andrzej Lechowski, dyrektor Muzeum Podlaskiego, Andrzej Nowakowski, wojewódzki konserwator zabytków i ksiądz proboszcz parafii świętego Wojciecha Jan Wierzbicki.